Dzień dobry, 9 minut po godzinie 15, sobota, 14 dzień września. W tym tygodniu wszyscy z niepokojem patrzyliśmy na prognozy pogody. Najgorsze przewidywania się jednak nie sprawdziły i wszystko wskazuje, że w Wielkopolsce sytuacja nie będzie tak zła. O powodziach, o wyjątkowo silnych opadach deszczu będziemy dzisiaj rozmawiać do godziny 16. Adam Michalkiewicz, zapraszam. Zajrzymy też na Festiwal Malta w Poznaniu. Wrócimy do tak zwanych patroli obywatelskich, ale chciałbym jednak zacząć od tego, co dzieje się od wczoraj. Wczoraj w centrum Poznania w studiu nasi goście, wielkopolscy dziennikarze, dobrze Państwu znana z anteny Radia Merkury, Kalina Olejnicza z portalu samorządowego.
Dzień dobry.
I Chrystian Ufa z Głosu Wielkopolskiego.
Witam serdecznie.
Wczoraj po południu służby w Poznaniu odebrały zgłoszenie o wybrzuszeniu ściany opuszczonej willi przy ulicy Roosevelta 8. Ten zabytek grozi zawaleniem. Zamknięte są okoliczne ulice, okoliczna ulica, ulica Roosevelta. Tramwaje tam nie jeżdżą, samochody także mają problem z przejazdem. Z pobliskich budynków ewakuowano 35 osób. A prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział nam wczoraj, że urzędnicy wielokrotnie wzywali właściciela do remontu tego budynku.
Właściciel tej kamienicy naraził życie dziesiątek osób katastrofą budowlaną. Ktoś może chcieć realizować swoje interesy biznesowe, ale nie może to wyglądać w taki sposób, że to święte prawo własności prowadzi do tego, że ktoś, kto chce, żeby wreszcie mu pozwolono zabytkową kamienicę rozebrać, naraża życie i sprawia zagrożenie.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zarzuca właścicielowi celowe zaniedbanie kamienicy. To zbrodnia, mówi Jacek Jaśkowiak i zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury. W tej sprawie to tak wszystko wygląda, że wszyscy wiedzieli, że budynek w końcu zacznie się sypać. Wszyscy właściwie na to czekali i budynek faktycznie zaczął się sypać. Zaczął opadać i budynek nadaje się do wyburzenia. To taka trochę celowa gra. Było czekanie, aż to się samo zawali.
Ja bym powiedziała, że dzisiaj ten deszcz będzie takim motywem przewodnim tego, o czym będziemy mówić, bo dużo naszych tematów będzie stalał i faktycznie no być może on doprowadził do tego, z czym mamy do czynienia, ale też myślę, że poznaniacy są w tej chwili pod tym, co się wydarzyło na ulicy Kraszewskiego, wyczuleni na to, co się dzieje z naszymi kamienicami, z zasobem mieszkaniowym, z tą strukturą zabytkową też Poznania. I tutaj w ogóle też świadomość chyba od dłuższego czasu rośnie, bo nie tylko poznaniacy, nie tylko Wielkopolanie, tylko w ogóle w Polsce widzimy to, że zabytkowa materia w naszych miastach, szczególnie i miasteczkach, no po prostu jest nie do pilnowania, jest często w bardzo złym stanie. Mamy też przykład chociażby sołtysówki w Poznaniu.
Która też ciągle czeka, aż się zawali.
Nie chcę tego wypowiedzieć. No i tutaj słuchając oczywiście pana prezydenta, można domniemywać, że tak mogło być. Natomiast no, nie ukrywajmy tego, że jest także opinia drugiej strony, czyli przedstawiciela właściciela tejże kamienicy, który z kolei narzeka na opieszałość służb konserwatorskich, przedstawia, powołuje się na ekspertyzy, które miały wskazywać na to, że ta kamienica nie nadaje się do tego, żeby ją remontować, a jednak on do tego remontu właściwie był przez miasto, przez konserwatora nakłaniany. No i jego zdaniem, no jak gdyby natura tutaj zdecydowała, a nie jego zaniedbania.
Inwestor chciał wypisać budynek z rejestru zabytków, rozebrać, jak podkreśla pełnomocnik właściciela Jacek Olech, odbudować w takim samym kształcie, czyli byłoby to niby tak samo, ale jednak po nowemu. Miejski konserwator zabytków nie zgodził się jednak, ponieważ budynek według konserwatora nie jest tak zniszczony i może zostać wyremontowany. I jednak można powiedzieć, że teraz właściciel postawił na swoim, bo trzeba będzie to rozebrać i pewnie postawić nowy budynek. Umiemy dbać o zabytki?
To jest dobre pytanie. Tak naprawdę idziemy od kamienicy do kamienicy, bo przed chwilą była Kraszewskiego, teraz mamy Roosevelta. Można powiedzieć, że mówiło się przy Kraszewskiego, uważajcie na to, co trzymacie w piwnicach, kupujcie czujniki. Ja sam kupiłem czujkę po tym wszystkim, co się wydarzyło, bo z doświadczenia mieszkając w Wielkiej Brytanii przez chwilę, gdzie studiowałem, czujka była czymś, co było wszędzie.
A ja przejrzałam to, co mam w piwnicy.
Dokładnie.
Czyli wnioski wyciągnięte tak. Po tym, co się stało na Kraszewskiego. A jakie wnioski należy wyciągnąć po tym, co się stało na ulicy Roosevelta, niedaleko Kraszewskiego?
Myślę, że to wnioski będą takie, że badajcie budynki po prostu, bo tych budynków jest o wiele więcej i tutaj trzeba zacząć działać, bo może być przypadek w przyszłości, że będzie za późno. Tak? Są takie budynki jak na budynek na rogu Słowackiego i Mickiewicza, ulica Kozia, Działyńskich 7 czy Głogowska 32. To są budynki, które stoją opustoszałe. I trzeba się tym zająć, bo to tak naprawdę jest znak ostrzegawczy. Dobrze, że ktoś spojrzał na tą kamienicę i powiedział, słuchajcie, coś jest nie tak.
Czy miasto powinno mieć takie narzędzia, żeby zmusić właścicieli, bo to są też budynki prywatne, do podjęcia działań, żeby ten budynek nie był opustoszały, żeby on nie był taki zniszczony, żeby nie był zagrożeniem też dla innych budynków? Czy miasto powinno mieć jakieś inne narzędzia niż ma teraz?
Jak Paweł Łukaszewski z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przyjechał na Roosevelta, to się złapał za głowę. Złapał się za głowę i powiedział, no to od razu bym burzył. Od razu bym burzył, więc myślę, że tutaj sytuacja jest, wina leży trochę w dwóch stronach, ponieważ z jednej strony miasto, miejski konserwator zabytków jakby po prostu nie chciał pozwolić na wyburzenie tego budynku, a z drugiej strony właściciel nie chciał go zabezpieczyć. Więc w 2022 roku wyszedł takie, miejski konserwator zabytków chciał zmusić właściciela do tego, żeby po prostu ten budynek zabezpieczyć. Ale właściciel odwołał się do sądu i do tego dnia decyzji nie było, więc...
Do końca sierpnia to, zdaje się, miało się wszystko wydarzyć, się nie wydarzyło. Ty pytasz o to, czy potrzebne są inne narzędzia. Ja bym powiedziała, że tak i nawet takie narzędzie jest w tej chwili na horyzoncie. Do końca nie wiem, czy projektowany, czy postulowany przez Lewicę tydzień temu dokładnie na konwencji w Krakowie pomysł na wprowadzenie podatku od pustostanów obejmowałby też tego typu kamienice.
Choć był to pustostan.
Tak, był to pustostan. To narzędzie ma być skierowane, ma być narzędziem, po które samorządy mogą sięgać po to, żeby nie były lokale kupowane, żeby nie inwestowano w lokale, a potem nie przetrzymywano ich w celach spekulacyjnych. To znaczy po to, że one sobie mogą stać, a wartość ich rośnie. Takie narzędzie pozwalałoby nałożyć podatek. Ponoć, jak mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski,
tak, nasz
poznański radny, wiceprezydent wcześniej, a także szef ZKZL-u w Poznaniu, ponoć takie narzędzia w Waszyngtonie to jest nawet 12-krotność podatku, jeżeli ktoś przetrzymuje puste lokale, niezasiedlone lokale, po to właśnie, żeby zmusić go do tego, żeby ograniczyć tę skalę.
To może tutaj też taki podatek powinien być i właściciel dbałby trochę o te kamienice, zamiast płacić co roku 12% na przykład,
zobaczymy,
czy inny procent.
Tak, zobaczymy, co z tymi pomysłami się stanie, ale to jest rzeczywiście jeden z takich elementów, które Lewica w tej chwili proponuje i nad którymi będzie pracować. Inna rzecz, czy będzie miało to przełożenie już na decyzję rządu, no to jest wiadomo inna kwestia.
W sprawie polityki mieszkaniowej dużo jest tam propozycji, chociażby kredyt 0%. Trudno o porozumienie, spodziewaliśmy się, że w tym tygodniu coś nastąpi, nic się nie wydarzyło też.
Ta decyzja jest spodziewana w kolejnym tygodniu, możemy chyba na nią czekać wraz z dopięciem budżetu i tutaj rzeczywiście jest, no można powiedzieć, spora różnica w koalicji. Z jednej strony środowisko Platformy Obywatelskiej, które chce wprowadzać tego typu narzędzie, a z drugiej strony właśnie Lewica, no i też Trzecia Droga, która do tego dołączyła i która uważa, że narzędzia...
Trzecia Droga jest podzielona. Polskie Stronnictwo Ludowe jedno, Polska 2050, Szymona Hołowni bardziej z Lewicą.
Tak. Którzy zwracają uwagę na to, że wszelkie tego typu dopłaty do kredytów to tak naprawdę są dopłaty dla banków, czy dopłaty dla deweloperów, które powodują potem ogromny wzrost cen mieszkań, to tak trochę możemy to przełożyć też na to, co się wydarzyło z programem Aktywny Rodzic, prawda? Z tymi dopłatami żłobkowymi pojawiły się dopłaty, no to od razu pojawiły się tendencje, żeby podnosić opłaty za żłobki. No i podobnie to się dzieje w sytuacji takich właśnie dopłat do kredytów mieszkaniowych. Tutaj mieliśmy kilka takich już kredytów w ostatnich latach i mieszkanie dla młodych i kredyt 2% chociażby. No i stąd jest ten pomysł, żeby zamiast inwestować w to, raczej wesprzeć budownictwo mieszkań na wynajem. I to niekoniecznie muszą być mieszkania komunalne, ale różnego rodzaju dopłaty z funduszu, wspomóc fundusz dopłat, który by dopłacał samorządom do...
Zobaczymy, czy politycy w tej sprawie się porozumieją. Wróćmy jeszcze na chwilę na ulicę Roosevelta. Duże utrudnienia oznacza zamknięcie tak naprawdę ulicy Roosevelta. Trzy pętle tramwajowe w Poznaniu są wyłączone. Ulica Roosevelta dla kierowców także nieprzejezdna w stronę ronda Kaponiera, w przeciwnym kierunku jeden pas ruchu jest otwarty. W poniedziałek rano na pewno będą duże korki. Czy miasto powinno się domagać jakiegoś odszkodowania od takiego inwestora, właściciela kamienicy za te wszystkie utrudnienia, za dodatkowe autobusy, które teraz trzeba wysłać? Może to jest jakaś metoda, żeby tego właściciela ukarać trochę za tę sytuację?
Myślę, że tak, ponieważ jak dzisiaj sam z rana jechałem tutaj do studia, to nie spodziewałem się, że będzie tak wiele ludzi, tak, bo przepełnione tramwaje, trudno było się wcisnąć.
Tramwaje zupełnie inaczej jeżdżą w tej chwili przez te...
Tak, dokładnie. Mieliśmy sytuację właśnie na Kraszewskiego, gdzie zablokowano przejazd. Myślę, że gdybyśmy wprowadzili jakąś karę, mogłoby to być pomocne, a przynajmniej mogłoby sfinansować trochę te takie straty z powrotem.
Tak. Ja bym powiedziała, że miasto domagać się może, ale czy uzyska coś takiego, no to raczej wydaje mi się, że to jest dosyć trudne chyba do przeprowadzenia.
No może kolejni właściciele takich opuszczonych kamienic by się zastanowili, czy warto jednak nic nie robić, a może jednak warto coś zrobić z takim budynkiem, by nie zagrażał on temu, co obok. Mamy nadzieję, że ta akcja rozbiórki, bo niestety ta kamienica będzie musiała być rozebrana, secesyjna kamienica, zabytkowa kamienica, pójdzie szybko, że utrudnienia nie potrwają długo, no i zobaczymy, co w tym miejscu powstanie.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A Wielkopolska w tym tygodniu szykowała się na duże opady deszczu. Tak patrzę u nas na Łazarzu, w tej chwili chyba nie pada w Poznaniu. Ale wróćmy do tego, co działo się na południu Wielkopolski w tym tygodniu. Posłuchajmy relacji Danki Sienkiewicz.
Zawsze jak są za każdym razem wielkie opady deszczu, to tam po prostu jest ulica całkowicie zalana.
No nie wiadomo, co będzie, tak? Lepiej się zabezpieczyć, bo już raz zalało i no nie było za ciekawie.
Takiej wody jeszcze nie było ani w tym stuleciu, ani w tamtym stuleciu.
Mówi burmistrz Odolanowa Marcin Szorski. Tam sytuacja jest najtrudniejsza. Jeszcze wczoraj prognozowano taką falę, która zalałaby całe miasto. Dziś prognozy są bardziej optymistyczne. Wielka woda będzie, ale nie tak wysoka.
Ale my jesteśmy przygotowani na to, żeby obronić Śródmieście nawet przy fali 3-metrowej.
Wczoraj po południu burmistrz ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Mieszkańcy, którzy mieszkają blisko wału, przenieśli się na wyższe piętra. Wyznaczono miejsce zbiórki do ewentualnej ewakuacji. Przygotowano także miejsca noclegowe. Wicestarosta ostrowski Radosław Torzyński podkreśla, że jeśli będzie potrzeba, to strażaków ochotników zastąpi wojsko.
Długotrwałe opady ostatecznie spływają do Baryczy i Odolanów jest takim newralgicznym miejscem, któremu grożą nie tylko podtopienia, ale grozi powódź. W Odalanowie właściwie skupia się cała aktywność wszystkich ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu, ale nie zapominajmy, że strażacy ochotnicy najczęściej wypełniając swoje obowiązki robią to w ramach urlopów. Jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie tych strażaków po prostu może nam zabraknąć do wykonywania takich czynności jak odpompowywanie choćby wody. Tym bardziej że właśnie te zdarzenia sprzed kilku tygodni już nadwyrężyły możliwości po prostu czasowe strażaków ochotników.
20 centymetrów powiedzmy w domu. Strasznie się boję. O, taka jest prawda. Przed każdą wodą, przed każdym takim nawałnicą się trzeba zabezpieczyć.
Mam piasek. Ze 20-30 worków bym musiał wsypać. Delikatnie wchodzi mi do gospodarczego i muszę to zabezpieczyć.
Sytuacja wydaje się na tę chwilę spokojniejsza niż wynikało to z prognoz. Kalisz również na razie nie odnotował żadnego niepokojącego sygnału, mówi rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
Strażacy z Kalisza cały czas obserwują sytuację meteorologiczną, śledzą ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tutaj, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z silnymi opadami deszczu, to Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała jedno takie zdarzenie.
Dotyczyło ono przeciekającego dachu. Strażacy zabezpieczyli budynek tak, aby woda nie dostała się do środka. Miasto doposażyło magazyn przeciwpowodziowy również w plandeki.
Cały czas również w komendzie jest sprawdzany sprzęt, przygotowywany do tego, aby w razie konieczności mógł on wyjechać do zdarzeń i być wykorzystywany w celu pomocy mieszkańcom miasta i regionu, gdyby rzeczywiście te opady nie ustępowały.
To relacja z czwartku Danki Sienkiewicz z południa Wielkopolski. W tej chwili mamy sobotę i sytuacja w Wielkopolsce jest znacznie lepsza. Większość ostrzeżeń dla 20 powiatów już została odwołana. czyli deszcze nam nie grożą, ale na południu Polski ciągle jest niebezpiecznie. To, że u nas zrobiło się już w miarę stabilnie, to nie oznacza, że już wszędzie te deszcze odpuściły.
Tak, tak. I wszyscy obawiają się, no niestety, powtórki powodzi tysiąclecia 97 roku, tym bardziej, że ten niż genueński to jest właśnie ten niż, który wtedy był odpowiedzialny za powódź. Można powiedzieć, że na południu Polski już są też takie miejscowości, gdzie rekord opadów z 97 roku został pobity i jest wiele miejscowości, które są już ewakuowane i ta ewakuacja trwa. Ja dzisiaj całe przedpołudnie oglądałam telewizję informacyjną i tam rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna. Nie wiem, czy państwo widzieli wodospad Szklarki na przykład. Czy państwo wiedzą o tym, że Karkonoski Park Narodowy jest całkowicie zamknięty, że są nawet z Jeleniej Góry już ewakuowano niektórych mieszkańców, z Lądka Zdroju, z takich miejscowości, które my znamy, odwiedzamy, bo tam lubimy jeździć, województwo dolnośląskie. Te wszystkie małe rzeki do Żera Odry, one wzbierają dramatycznie. W tej chwili idzie też ogromna ilość wody z Czech. No i można powiedzieć, że to będzie taki test tego, co się wydarzyło przez tych 25-7 lat. 8, tak? Dobrze liczę. Nie, 7 lat. 7, tak, 27 lat. Co zrobiliśmy przez te lata? Wiadomo, że trochę z takich no, zbiorników przeciwpowodziowych, że te wały zostały wzmocnione i tak dalej, ale tak naprawdę na przykład cały program renaturyzacji, który swoją drogą w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy został opracowany i zebrał bardzo dużo pochlebnych opinii środowisk naukowych, ekspertów, w ogóle nie został wdrożony. To są takie bardzo, bardzo nikłe kroki, a tutaj natura nas bardzo, bardzo wyprzedza. To znaczy to, co my robimy prawnie, to, co my robimy, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli to są dobre inwestycje, to one też zabierają sporo czasu, a natura na to nie czeka i czekać nie będzie, więc mają jeszcze nas czekać bardzo duże opady deszczu tej nocy, także ściskajmy kciuki za mieszkańców południa Polski, Prudnik, Głuchołazy, te miejscowości, te okolice Kłodzka. No, tam naprawdę jest sytuacja dramatyczna i dobrze, że nas to minęło w Wielkopolsce. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, co pani Beata Klimek, prezydent Ostrowa, mówiła, że cały czas też czeka na pieniądze, które
tak,
mają...
Tak, za chwilę. Tak. Ten wątek też poruszymy.
Pomóc wesprzeć miasto w przygotowaniu.
Pytanie jeszcze o te prognozy, bo były takie prognozy w tygodniu, że woda w Baryczy, w Odolanowie może mieć nawet 6 metrów wysokości. Później te prognozy się zmieniały. Gdyby było 6 metrów, to tak naprawdę cały Odolanów byłby pod wodą. Teraz mowa jest o 2, może 3 metrach, ale to jest taka wysokość, taki poziom wody, z którym Odolanów sobie powinien bez problemu poradzić. Synoptycy trochę nas zawiedli, jednak nie potrafili, czy hydrolodzy, tego przewidzieć?
Powiem ci tak, że odbijamy się trochę tak, jak w Poznaniu odbijamy się od kamienicy do kamienicy. Tak, w Wielkopolsce odbijamy się od suszy do powodzi, bo w pewnym sensie, jeśli chodzi o synoptyków, to myślę, że jest dobrą rzeczą, że ludzie się przygotowali, tak?
Czyli dobrze, że były jednak te ostrzeżenia wcześniej,
dobrze,
lepiej się było przygotować,
bo...
nawet jak się nic nie wydarzyło.
Tak, dokładnie, bo pogoda często jest bardzo nieprzewidywalna.
Gorzej, gdyby było odwrotnie.
Dokładnie, więc jeśli chodzi o to, co możemy zrobić w tej sytuacji, żeby nie doprowadzić ani do powodzi, ani do suszy, to eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego, z którymi rozmawiałem, mówią jedno. Zbiorniki retencyjne. W Polsce jest ich około 100, w Hiszpanii jest ich około 2000. My odbijamy się tak właśnie od suszy do powodzi, bo z jednej strony tydzień temu jeszcze było 30 stopni, sucho wszędzie.
Niewiarygodne, że to tylko tydzień minął.
Tydzień minął. Ja tam się śmiałem w rozmowie z właśnie Ireneuszem z Laksem z Uniwersytetu, że do usłyszenia w lutym, w marcu, jak będą powodzie. No też się zaśmiał, że do usłyszenia w takim razie, tak? Bo myślę, że zbiorniki retencyjne to jest coś, co potrzebne jest tutaj w Wielkopolsce, ponieważ pomaga to nie tylko rolnikom, ale też ludziom, kiedy jest po prostu powódź. Tak?
W przypadku Warty mamy to szczęście, że jest jeziorsko i ono chroni też nasze województwo. Chyba groźniejsze są też te powodzie błyskawiczne, czyli jak w naszych miastach zaczyna mocno opadać, czy Poznań, inne miasta w województwie są przygotowane właśnie do takich sytuacji. Czy mamy te studzienki sprawdzone, czy mamy kanalizację deszczową odpowiednio udrożnioną, czy jednak tutaj ciągle jest dużo do zrobienia.
Ciągle jest dużo do zrobienia i w tej chwili takie spore pieniądze mają napłynąć unijne z programu Feniks na dostosowanie do zmian klimatu, bo też warto sobie też uświadomić, że straty, które wywoływane są właśnie przez te gwałtowne zjawiska pogodowe, z którymi coraz częściej będziemy mieć do czynienia, są gigantyczne. To się w ostatnich latach to nawet sięgało 12 miliardów złotych w skali kraju. I teraz jeśli chodzi o same miasta, no to miasta, duże miasta przygotowywały już miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. I to już naprawdę wiele lat się o tym mówi, jakieś, nie wiem, no może 8. Duże miasta takie plany mają, tylko one też bardzo często są, no po pierwsze nie do końca dobre, a po drugie nie całkiem wdrażane. W tej chwili ma wejść nowelizacja prawa ochrony środowiska, która ten obowiązek wprowadzi dla miast nawet mniejszych, takich od 20 tysięcy mieszkańców. I one już wtedy będą obligatoryjne, jak zapowiada Ministerstwo Klimatu. One mają być według ustandaryzowane i co 2 lata ma to wdrażanie być kontrolowane. I oczywiście to nie polega tylko na tym, żeby studzienki były drożne, bo to jest ta woda, która gdzieś tam sobie odpływa, ale też to polega na tym, żeby wodę zatrzymywać na miejscu, a nie wpuszczać ją w kanał i właśnie tym kanałem jednak ją wysyłać potem dalej gdzieś tam do rzeki. Tylko no, to też, tak jak mówiłam przed chwilą, że natura nas wyprzedza w tym wyścigu. No po prostu natura nas wyprzedza, nawet jeżeli ta zmiana prawa nastąpi, to potrwa kolejne lata, zanim te plany powstaną, potrwa kolejne lata, zanim zostaną wdrożone, zanim zostaną udoskonalone. Trochę jesteśmy chyba jako ludzie jednak mimo wszystko na przegranej pozycji z naturą.
A w tym czasie jeszcze zabetonujemy kolejne miejsca, które do tej pory były takimi trochę naturalnymi wchłaniaczami, w cudzysłowie, wody. Bo w Poznaniu też przecież tych osiedli mnóstwo powstało na terenach, które do tej pory nie były zabetonowane.
Dokładnie. Tutaj w centrum Poznania możemy mieć trochę problem z tym betonem. Więc jeśli ta woda nie wsiąka po prostu do gleby i potem nie paruje w górę, no to może mieć duży problem, tak? Bo będą zalewane przede wszystkim miasta, tak? Bo jeśli chodzi o pola, łąki, te uprawy rolnicze, no to tam sytuacja nie będzie tak zła, jak tutaj w miastach.
Choć też dużo osiedli wybudowano w ostatnich latach w miejscach, które kiedyś były terenami zalewowymi. Przejdźmy do pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beaty Klimek. To cytat. Stajemy do walki z wielką wodą i ocieplającym się klimatem z łopatą, piaskiem i workiem. Potrzebujemy pieniędzy na budowę zbiorników retencyjnych, nowych kolektorów, na modernizację potężnej infrastruktury podziemnej, która liczy dziesiątki lat i potrzebuje modernizacji. Tak w czwartek powiedziała pani Beata Klimek. Te słowa odbiły się jednak szerokim echem, bo premier potem też zabrał głos. Dzisiaj pani wojewoda Agata Sobczyk pojechała do Ostrowa Wielkopolskiego. Był też wiceminister, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Czy te słowa coś dadzą? Czy politycy w tej chwili stwierdzą, że jednak nie autobusy elektryczne, a te pieniądze powinny iść na coś innego? Pani prezydent też mówiła o autobusach elektrycznych, że autobusami elektrycznymi nie poradzimy sobie ze zmianami klimatu.
Nie, no te pieniądze są i one są zabezpieczone w środkach unijnych, w pieniądzach z KPO chociażby. Zresztą cała pula pieniędzy unijnych, która do Polski teraz trafia, ona jest w bardzo dużej mierze przeznaczona na adaptację do zmian klimatu, bo nie mówimy tu o walce ze zmianami klimatu, tylko w zasadzie adaptację, tak, do zmian klimatu. Więc one są, tylko to też wszystko jeszcze będzie trwało, to też są procedury, to też są no, do wypełnienia, do zorganizowania konkursy i tak dalej, ale tego typu konkursy są uruchamiane, nawet zdaje się, że w tym roku mają być 2 kolejne konkursy uruchomione z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc myślę, że to się będzie się to toczyło, ta zmiana się będzie dokonywała, byleby się dokonywała mądrze i byleby się, czyli na przykład, żeby nie dotyczyła tylko tego, żeby udrożnić kanalizację czy zbudować kanalizację deszczową i byleby no to nabrało jakiegoś takiego tempa, żebyśmy przed kolejnym niżem genueńskim zdążyli.
Kalina Olejniczak, Chrystian Ufa są dzisiaj naszymi gośćmi. Kalina Olejniczak, portal samorządowy, Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski. Za chwilę wrócimy do rozmowy, sprawdzimy, po co w Wielkopolsce odbywają się tak zwane patrole obywatelskie?
Seven a.m. and the sun is hidden. I see tears in your eyes. the love is missing. I wanna hold you and not fight. May the shadows leave us be at night. Wanna say I know you and be right. May the shadows leave us be at night. May the shadows leave us be at night. But I believe in us somehow. It's almost noon and the sun's still low. Hope the seeds I planted choose to grow. I wanna hold you at night. May the shadows leave us be at night. Wanna say I know. May the shadows leave us be at night. May the shadows leave us be at night.
Wielkopolsce.
7 minut po wpół do czwartej. Do godziny 16 rozmawiamy o tym, co działo się w ostatnich dniach w naszym województwie. Tak zwane patrole obywatelskie chodziły w tym tygodniu po wielkopolskich miastach, miasteczkach, Śremie, Kórniku czy Zaniemyślu. Tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, doszło do bójki na kąpielisku w Śremie. Rannych zostało 2 Polaków, a policja zatrzymała 5 obcokrajowców, Kolumbijczyków i Argentyńczyka. To posłuchajmy relacji Grzegorza Ługawiaka.
4 dni po sobotniej bójce w Śremie ludzie z okolicznych gmin zebrali się wczoraj pod dyskontem w Kórniku i zorganizowali patrol obywatelski, który według lokalnego portalu tydzień.net.pl miał na celu pilnowanie ulic przed ekscesami ze strony imigrantów. Inicjatorem spotkania był pochodzący ze Śremu youtuber i zawodnik MMA.
Robimy zbiórkę w Kórniku pod Biedronką i robimy tak zwany patrol obywatelski, bo ludzie się boją wychodzić nawet w Kórniku.
Organizator demonstracji przyznaje w nagraniu, że odwiedzał miejscowe restaurację z kebabem, pokazywał pracującym tam obcokrajowcom nagrania z bójki w Śremie i mówiąc oględnie żądał, by wynieśli się z Polski. Nagranie na Facebooku wyświetliło 97 tysięcy osób, z czego 1200 wyraziło aprobatę tak zwanym lajkiem. Dezaprobatę okazała jedna osoba. Czy świadczy to o rozmiarze antyimigranckich nastrojów? nastrojów w okolicach Poznania? Facebook jest medium globalnym, więc trudno na podstawie lajków wyciągać wnioski dotyczące Środy, Śremu czy Kurnika. Według portalu tydzień.net.pl pod Biedronką w Kurniku zgromadziło się kilkaset osób. Na zamieszczonych na portalu zdjęciach jest raczej około setki, w większości młodych ludzi. Liczbę tę potwierdził w tak zwanym live'ie z demonstracji jej organizator.
No jest nas blisko, nie wiem, około setki może, ale same charakterne chłopaki, którzy się nie boją niczego.
Taka liczba demonstrantów nie świadczy jednak o tym, że antyimigranckich nastrojów w okolicy nie ma. Potwierdza to rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
Generalnie rzecz biorąc, sytuacja, jeżeli chodzi o Śrem, jest rozgrzana.
Zapytani przeze mnie mieszkańcy Śremu przyznają, że zauważają obecność obcokrajowców, choć nie doświadczyli z ich strony przemocy.
Ludzie obcej nacji nie za bardzo są już teraz lubiani w Europie i w Skandynawii.
Ale czy tu w Śremie jest bezpiecznie?
Nie mam pojęcia, mieszkam na peryferiach Śremu.
Wie pani, że w ogóle tu jakaś większa liczba Kolumbijczyków jest?
Tak, widziałam pod Biedronką, czy nawet tu pod Intermarsze nieraz. Dzisiaj rano zawożąc męża też ich widziałam, tak, taką większą grupkę.
A czuje pani zagrożenie jakiekolwiek z ich
strony? Tak, po tej bójce nad jeziorem, tak.
Wróćmy do obywatelskiego patrolu, który został zawiązany w Kurniku. W czasie spontanicznego zgromadzenia postanowiono przejść przez miasto, postraszyć mieszkających w nim Kolumbijczyków, a potem samochodami pojechać do Śremu, co też uczyniono. Przez cały czas na miejscu obecna była policja, zapewnia Andrzej Borowiak.
Nasi policjanci rozmawiali z organizatorem tego zgromadzenia spontanicznego i uczestnikami, tłumacząc, że tego typu akcje nie są niezbędne. No ale skoro ci ludzie postanowili pojechać do Śremu, to również obowiązkiem policjantów było być w tym mieście i zadbać o to, żeby naprawdę nikomu do głowy nie przyszło dokonać jakichś samosądów.
Rzecznik wielkopolskiej policji nie ukrywa, że sytuacja jest niezwykle delikatna i wymaga ostrożnych i roztropnych działań.
My również tutaj jakby siedzimy nad tym tematem, bo z jednej strony jakby musimy przede wszystkim zbadać, jaki jest poziom zaniepokojenia mieszkańców Śremu, a z drugiej strony też nie chcemy jakimiś takimi może emocjonalnymi naszymi jakimiś reakcjami czy działaniami, chociażby mówię tutaj o medialnych tych działaniach, żeby też nie wywołać jakiegoś tam niepotrzebnego, jeszcze większego zaniepokojenia czy kryzysu.
To rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Co powinna robić waszym zdaniem policja w takiej sprawie?
Przede wszystkim działać, bo rozmawiając z ludźmi z Przeźmierowa, gdzie powstały nielegalne hostele, w których właśnie obcokrajowcy mieszkają i z których wychodzą i pracują, tam ludzie są po prostu przerażeni, że policja nic nie robi, że tak naprawdę policja nie działa, że policja nie panuje nad tą sytuacją, tak? Więc myślę, że tutaj jest wzmożone działania policji są bardzo potrzebne, ponieważ jeśli ich nie będzie, no to wtedy właśnie takie patrole obywatelskie będą się tworzyć, ludzie będą wychodzić na ulicę, będą próbować w własny sposób po prostu sprawić, żeby czuć się bezpiecznie na ulicach, tak? Bo ludzie mówią, że się nie czują bezpiecznie na ulicach, a jak nie ma takiego bezpieczeństwa, no to nagle wychodzą patrole obywatelskie, które mówią, dobra, no to my pozamiatamy, my zrobimy, my sprawimy, że na ulicach będzie znowu bezpiecznie i to jest złe.
I ludzie, tacy zwykli, normalni ludzie, oni faktycznie czują się bezpiecznie dzięki temu, że taki patrol wychodzi, tak? Mogą mieć takie poczucie bezpieczeństwa?
Myślę, że tak, że jeśli ktoś zobaczy, że nasze chłopaki w cudzysłowie wychodzą na ulicę i pilnują tutaj tych miejsc, w których było niebezpiecznie, no to mogą mieć takie poczucie, że okej, jest trochę bezpieczniej, bo na pewno jeśli oni chodzą, no to niebezpieczeństwo nie będziemy tak bardzo czuwać.
W tej chwili jest tak, że tych chłopaków policja chodzi za nimi i pilnuje ich, to takie patrole patroli. Policja nie chce tego eskalować, policja chce jednak to wszystko wyciszyć i tak powinna robić, Kalino?
No tak uważam i też tak na początku naszej rozmowy powiedziałam, że tutaj deszcz trochę łączy rozmaite wątki, które będziemy poruszać. Myślę, że ten deszcz też trochę może ochłodzić te sytuacje i emocje. One oczywiście, że są uzasadnione i że są zrozumiałe, że kiedy dochodzi do aktu agresji, że kiedy coś się dzieje w naszej okolicy, że kiedy nie rozumiemy tego, co się dzieje i widzimy jakieś złe funkcjonowanie czy słabe funkcjonowanie policji, chociaż zdaje się, że w Śremie interwencja policji
tak, wszyscy ci obcokrajowcy byli zatrzymani, postawiono zarzuty, jest areszt. Nie wiadomo też, jak doszło do tej bójki. Dwóch Polaków jest w szpitalu, ale nie znamy tych szczegółów, kto zaczął, o co poszło. sprawcy są zatrzymani, więc tutaj nie wiem, czy też pretensje do policji powinny być w tej konkretnej sytuacji.
No ja czytałam takie komentarze uczestników też tych demonstracji i oni je formułują. Nie wiem, mnie tam na miejscu nie było, natomiast zastanawia mnie, dlaczego te przemarsze czy te patrole obywatelskie są organizowane na przykład pod punktami, gdzie pewnie ich uczestnicy też lubią zjeść kebab, bo co ma to wspólnego z Kolumbijczykami, którzy pobili Polaków na plaży. Kolumbijczyków w ogóle jest w Polsce, proszę państwa, całkiem sporo. To jest bardzo duża grupa narodowościowa, która do Polski do pracy przyjeżdża. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. No i po prostu jak jest ich sporo, no to takie sytuacje z ich udziałem też się będą zdarzały. Natomiast jeszcze bym się chciała odnieść do tego, co Chrystian mówił na początku, że w Przeźmierowie jest miejsce, gdzie ludzie mieszkają, tak powiedziałeś, mieszkają, pracują, wychodzą i mieszkańcy Przeźmierowa chcieliby, żeby policja się w to angażowała. No ale rozumiem, że nie w to, że oni tam mieszkają, pracują i wychodzą, tylko że tam dochodzi do jakichś niefajnych sytuacji.
Tak,
że tutaj
dokładnie do bójki doszło, tak, w tym miejscu. Tak naprawdę mieszkańcy narzekają na tę sytuację w Przeźmierowie. To zadziało się na początku tego tygodnia. Mieszkaniec, który mieszka przy takim nielegalnym hostelu, który widzi jak po prostu z tego, co on mówi, po prostu tam są libacje tych obcokrajowców. W końcu miara się przebrała, bo doszło do bójki, tak? Poszły w ruch butelki. On zadzwonił na policję, a jak policja dojechała, to już nikogo nie było.
Ja bym tylko dodała, że ja mieszkam koło hostelu, gdzie dochodzi do bójek Polaków. Też policja nie przyjeżdża. Także tutaj, no ja liczę na to, że te emocje się wyciszą, chociaż oczywiście jest to zrozumiałe, a czasami bardzo, bardzo mały jest ten potrzebny zapalnik do tego, żeby dochodziło potem do takich sytuacji, jakie obserwowaliśmy chociażby w ostatnich tygodniach na ulicach miast Wielkiej Brytanii, więc trzeba do tego podejść w sposób taki i myślę, że tutaj policja chyba dobrze do tego podchodzi, że nie eskaluje też tego napięcia, tylko czeka, aż to się troszkę samo
Właśnie chciałbym do tego nawiązać, bo jak mówisz o tej sytuacji w Wielkiej Brytanii, to 29 lipca w Southport 17-letni Axel, 17-latek, tak naprawdę zdradzi go 3 dziewczynki, tak. To była wielka tragedia i to tak naprawdę nie można zestawiać tego z tym, co się dzieje w Śremie. Śrem jest 3 razy mniejszy niż Southport. A poza tym, tutaj sytuacja nie jest tak krytyczna. Jakby, jeśli mielibyśmy linię czasu, to bym sytuację ze Śrem postawił na samym początku, a z Southport na samym końcu, tak? I nie możemy do niej po prostu doprowadzić. Jeśli chodzi o imigrację, jeśli chodzi o napięcie na tle etnicznym, trzeba to wszystko wyciszać i trzeba, jeśli chodzi o imigrację, wszystko tak naprawdę, żeby była zachowana ta legalność, żeby, jeśli chodzi o imigrantów, że jeśli chcą przyjechać na studia, żeby się uczyć, czy chcą przyjechać, żeby legalnie pracować, to nie ma problemu, tak? Ale jeśli jest jakiś przynajmniej procent tej nielegalności, no to mogą zacząć się problemy, tak?
Chociaż tutaj nie mamy informacji, żeby to były osoby nielegalne. Mówimy o tych Kolumbijczykach. Mnóstwo zakładów pracy ściągnęło takie osoby. No nasz rynek pracy chyba bez obcokrajowców w tej chwili nie dałby, nie poradziłby sobie.
Tak, a co ciekawe, my w ogóle nie mamy w Polsce polityki migracyjnej. Ona dopiero ma się tworzyć, dopiero ma być ustawa, jest zapowiadana na przyszły rok, więc to myślę, że to wszystko jest też jakby wynikiem takiego totalnego bałaganu w tej dziedzinie i zgadzam się z tym, że tutaj regulacje powinny być, bo one też dają ludziom po prostu poczucie bezpieczeństwa.
To na koniec tego wątku jeszcze cytat z oświadczenia śremskiej policji. Inicjatywy osób prywatnych nacechowane skrajnymi emocjami mogą doprowadzić do samosądów lub sytuacji, które mogą wymknąć je spod kontroli, napisała policja, która podkreśla, że w Śremie jest bezpiecznie i nie ma potrzeby organizować takich patroli obywatelskich, bo za bezpieczeństwo odpowiada właśnie policja. Za 13 minut godzina 16 jeszcze zmienimy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Do niedzieli w Poznaniu trwa Festiwal Malta. Pierwszy raz odbywa się we wrześniu i pierwszy raz szefową jest Dominika Kulczyk. Czy Maltę widać na mieście i czy jest o niej głośno? I czy impreza ma prestiż potwierdzony obecnością gwiazd? To sprawdzał Jacek Butlewski.
Każdego dnia w Poznaniu, w Polskim Teatrze Tańca, ludzie uczestniczą w warsztatach w ramach Malty. Ta pani przyszła.
Przez przypadek, przeglądając ofertę, jak zauważyłam ten opis zajęć, bardzo mnie zainteresowało i stwierdziłam, że chcę tutaj przyjść.
W ramach festiwalu Malta uwalniamy umysły, wykonujemy zabiegi, które pozwalają na głęboką relaksację, uwolnienie od stresu.
Potrzebna jest Malta?
Myślę, że tak. Dla każdego coś miłego. Jest dużo bardzo atrakcji i każdy może wybrać, niezależnie właśnie od wieku, na co chce przyjść.
Dyrektor Polskiego Teatru Tańca Iwona Pasińska.
Tłumy, jakie odwiedziły w ostatnich dniach ten teatr, zaskoczyły nas wszystkich.
Tłumy także w miasteczku festiwalowym, gdzie wieczorem i w kolejne weekendowe dni Silent Disco. Dużym zainteresowaniem cieszył się plenerowy Kaspar Teatru Biuro Podróży. Przypomniano historię sieroty Europy Kaspara Hausera z XIX wieku. Malta ma twarz kobiety, mówi prowadząca warsztaty Patrycja Piątek.
Otwarcie się na kobiety, Malta ma twarz kobiety, jest czymś, co uzupełnia ten patriarchalny świat, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia.
To nie jest tekst przeciwko mężczyznom.
Maria Seweryn pokazała na Malcie swój monodram.
Bo można bardzo łatwo było pójść w taką stronę i myślę, że dlatego mężczyźni też tak wytrzymują. Są ze mną w trakcie tego spektaklu. Tam tylko pada jedno zdanie, które jest po prostu faktem, że prawo zostało ukształtowane przez pokolenia mężczyzn i dlatego trzeba się na to spojrzeć inaczej.
Gwiazdą Malty był w tym roku Tim Robbins, który pokazał swój spektakl odnoszący się do pandemii i do greckiego chóru. Zdobywca Oscara nie mówił jednak o Hollywood, ale o teatrze.
We wanted to do theater that addressed the world that we were living in.
Chcieliśmy tworzyć teatr, który odnosiłby się do świata, w którym nam przyszło żyć.
We wanted to do theater that transcended political ideas.
Chcieliśmy tworzyć teatr, który przekraczał idee czysto polityczne.
And talk about what it is to be human.
I który mówiłby o tym, co to znaczy być człowiekiem.
With all the terrible complexities that has.
Ze wszystkimi strasznymi złożonościami, które to ze sobą niesie.
Essential things that we have always adhered to is that theater must first entertain.
Jednej rzeczy trzymaliśmy się jednak zawsze. Teatr musi stanowić rozrywkę.
Jedna z organizatorek Malty, Agata Kołacz.
Bardzo zależało nam na tym, żeby przywrócić Maltę na ulicę Poznania.
Lir Andrzeja Seweryna nawiązał symbolicznie do lira Tadeusza Łomnickiego, jego ostatniej roli na deskach Teatru Nowego.
Lirze.
Spotkanie z Andrzejem Sewerynem było jedną z wielu rozmów, dyskusji na ważne tematy, bo taka też była Malta w najlepszych latach, otwarta na rozmowę, na dialog.
Zawsze będę wzywał decydentów do tego, żeby kulturze pomagać, żeby nam umożliwiać robienie tego, co uważamy za słuszne. W czasie wojny Churchill rozmawiał bodaj ze swoim ministrem budżetu. Ten minister powiedział mu, że trzeba oszczędności robić, no i oczywiście zaproponował kulturę. I wtedy Churchill ponoć odpowiedział, to po co my się bijemy?
Spróbujemy teraz podsumować festiwal, który jeszcze się nie skończył, co prawda, ale czy udało się Malcie wrócić na ulicę? Przed laty Malta słynęła z tych przedstawień plenerowych. Czy to się udało?
Moim zdaniem to się udało i sama uczestniczyłam w trzech wydarzeniach plenerowych, między innymi w tym wspomnianym spektaklu Kaspar Hauser Teatru Biuro Podróży, czy we wczorajszym fantastycznym Żółwio Gogena francuskiego zespołu kompanii Luca Morris. I muszę powiedzieć, że naprawdę byłam pod wrażeniem, bo to były takie fajne wspomnienia sprzed kilkunastu, nawet kilkudziesięciu już lat Malty. I w związku z tym bardzo, bardzo trzymam kciuki za Maltę w nowym wydaniu. No i się znowu też ten wrześniowy termin znowu się tutaj z tym tematem deszczu trochę to łączy, bo niestety no, ta pogoda nie sprzyjała i wczorajszy chociażby spektakl był przeniesiony właśnie do hali targowej z Placu Wolności. Ale mimo tego, mimo tej niesprzyjającej pogody, mimo nawet drogich kilkuset złotych biletów na niektóre wydarzenia i spektakle, to publiczność dopisała wszędzie. Spektakl Krzysztofa Warlikowskiego, najnowszy Elizabeth Costello, był przeniesiony nawet do sali wielkiej. Dzisiaj on tam będzie, do sali ziemi na targach dzisiaj będzie grany, bo takim się cieszył zainteresowaniem. Co pokazuje, że w tym nowym obliczu Malty jest rzeczywiście fajna siła, fajny potencjał, fajni ludzie to robią. Podoba mi się też postać tutaj Dominiki Kulczyk, chociaż przyznaję, że byłam dość dość krytyczna, kiedy dowiedziałam się o tym, że Fundacja Kulczyka, Jana Kulczyka przejęła, Fundacja Kulczyków, tak? Przejęła organizację Malty. Przypomnijmy, że były takie naciski środowisk artystycznych, żeby to miasto się zaangażowało i przejęło ten zadłużony festiwal. To było w zeszłym roku. Potem Dominika Kulczyk stwierdziła, że przejmuje to. I widać, ja tak ją obserwuję trochę też i w mediach społecznościowych, to co ona mówi, jak ona się cieszy, że ona ma taką ogromną też satysfakcję i radość, że jestem w swoim rodzinnym mieście. Że
czy to jest
tutaj...
autentyczne? To nie
tak,
jest...
Tak, dla mnie to jest autentyczne. Dla mnie to jest autentyczne i bardzo mi się podoba, że ona wplata tam jakieś swoje wątki, takie właśnie chociażby te związane z kobiecością, które się tutaj działy. I to bardzo takie, no powiedziałabym, fajne, odważne tematy typu nie wiem, menstruacja nawet, która stała się jednym z tematów Malty. Także poza tym powrotem do plenerowości, który mi się bardzo podoba, no też muszę powiedzieć, że dużo moich przyjaciół, znajomych, rodziny nawet przyjechało na Maltę z całej Polski, żeby oglądać chociażby wczorajszy koncert w deszczu, bo w deszczu, ale znakomity koncert Anoni and the Johnsons po 18 latach w Poznaniu. Także tak ja jestem na tak i trzymam kciuki, żeby tak było dalej.
Tak jak Kalina mówiła, była na zakończeniu praktycznie tego festiwalu Malta. Ja byłem na rozpoczęciu, zobaczyłem Dominikę Kulczyk.
Czyli na tym Dominie,
na
tak?
Na Domino, tak. Domino. Dokładnie na Domino. I powiem szczerze, że tak samo jak potwierdzam to, co Kalina mówi. Dominika była bardzo emocjonalna. Wiele razy patrzyła się w niebo, mówiąc o swoim ojcu. Też te hasło za miłość jest hasłem, które tak naprawdę Jan Kulczyk ponosił przy toaście. I tak, i jeśli chodzi o to rozpoczęcie, ono było moim zdaniem spektakularne.
Sporo ludzi zgromadziło w
bardzo
centrum.
Dużo, bardzo
jeszcze
dużo.
Było ciepło.
Było jeszcze ciepło.
Niewiarygodne, że to tydzień temu jeszcze raz
tak
to powiem.
Było bardzo ciepło i ludzie byli zachwyceni tym Dominem. Biegli za tym Dominem, przebiegali przez alejki. Nagle przebiegasz przez alejkę, patrzysz, Domino spada z okna kamienicy. Nagle patrzysz dalej, tutaj jakaś wielka kukła chodzi po mieście. Jakby było naprawdę czuć tą taką festiwalową radość rozpoczynającego się tego czasu. I myślę, że to jest coś, czego Poznań też myślę, że potrzebuje.
Za czym tęsknił też przez lata, bo jednak no, były zarzuty w ostatnich kilkunastu nawet latach, że ten teatr się po prostu pozamykał podczas festiwalu. Mhm. Tak. I myślę, że to rzeczywiście, że to czuć te emocje, a gdyby było jeszcze ciepło, no to na pewno by było jeszcze 10 razy ich
ten
więcej.
Ten termin wrześniowy powinien zostać, czy jednak na czerwiec w przyszłym roku?
Nie uważam, żeby to był zły termin. No akurat w tym roku się to tak złożyło, ale wrześniu jest fajnym, dobrym terminem.
Zgadzam się.
Za rok to ma być taki festiwal o kobietach, festiwal kobiecy, to tak będzie już co roku? Czy jednak te zmiany są jakieś możliwe? Czy da się zrobić?
Ja myślę, że tutaj musimy poczekać trochę, co
powiedzą organizatorzy.
Tak, co powiedzą organizatorzy. No ja zrozumiałam, że tegoroczny festiwal jest tak bardziej poświęcony kobietom, ale to już pewnie... No poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. No ja naprawdę daję piątkę, może z minusem, tam zapewne niedociągnięcia organizacyjne, bo tam się pojawiły zarzuty, że trochę było za głośno na Placu Wolności, mieszkańcy nie wiedzieli, że przenoszono pewne imprezy, ale też nie do końca tam ktoś tam mógł sobie już potem kupić bilet i tak dalej. Mi się podobało to, że były bardzo różne wątki, bo były wątki dyskusyjne, były i gwiazdy takie jak właśnie Tim Robbins, który przyjechał, czy gwiazdy polskie takie właśnie jak Krzysztof Warlikowski, czyli były te spektakle takie bardziej cyrkowe, ale też z przesłaniem, tak cyrkowe, ja mówię w takim sensie, no takiej wizualnej radości, które dają, ale też z fajnymi przesłaniami, no i dużo nowych wątków i muzycznie, no naprawdę, tylko się cieszyć.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Tak deszcz nam wszystkie wątki połączył. Kalina Olejniczak, Portal Samorządowy.
Dziękuję.
Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski.
Dziękuję bardzo.
Za 3 minuty, godzina 16:00, o 16:00 najnowsze informacje. Bardzo państwu dziękujemy.